Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Matko z pól, łąk i lasów ojczystych, Matko żywicielko przyrody leśnej, Matko mgłami utulająca zioła polne, Matko kolorami tęczy zdobiąca ogrody, Matko złotem słońca zbóż łany karmiąca, Matko, sierpem księżyca w żniwach pomagająca, ogrodniczko i gospodyni nasza, módl się za nami. Panno w sukni z kwiatów polnych, Panno w płaszczu utkanym z ziół naszych, Panno w wieńcu zielonym na głowie, Panno w stokrotki obuta, Panno w koralach z głogu czerwonych, módl się za nami. Opiekunko ziół i kwiatów polnych, gwiazdami szarotek podhalańskich obsypana, żółta gromnica w pomorskich dziewannach stojąca, czeremcho z nadburzańskich zarośli słodka, pani świętokrzyskich ziół i puszczy jodłowej, krakowska kwiaciarko z grodu wawelskiego, módl się za nami. W śnieżyczkach wiosennych budząca przyrodę, w kaczeńcach marcowych po łąkach rozsypanych, w kaskadach kwiatów kwitnąca, wiankami świętojańskimi przystrojona, w całunach jesieni błyszcząca, w winnicach zielonogórskich szkarłatna, módl się za nami. Różo duchowna na ziemi polskiej i niebie, uzdrowienie chorych przez zioła, patronko cystersów, zielarzy w naszej ojczyźnie, módl się za nami. Królowo zielonego sierpa polskiego, Królowo jarzębin różańcowych, Królowo wiejskich wieńców weselnych, Królowo dożynek wrześniowych, Królowo kwiatów polskich, módl się za nami. Królowo do nieba wzięta, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, wraz z całą przyrodą, napisał Tadeusz Popiel. Przed ołtarzem ksiądz szepcze łacińskie wyrazy. Woń kwiatów coraz żywiej nad głowy się wznasza. Ochraniaj nas od klęski, chorób i zarazy. Królowo ziół przedziwna, pól rządczyni nasza. Rozśpiewały się usta, organ wciąż przewodzi. Ten w piersi się uderza, ta znów krzyża czyni, znak krzyża czyni. Ochraniaj nas od wojny, ognia i powodzi. O ziół królowo można, naszych pól rządczyni. Zacytowany fragment wiersza Wacława Rolicza, Lidera, oddaje atmosferę piękna święta wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które to święto tak serdecznie ukochał lud polski, wierząc w dogmat wiary katolickiej ogłoszony w 1950 roku przez papieża Piusa XII, mówiący o tym, że Maryja wraz z ciałem została wzięta do nieba. Kult Matki Bożej Wniebowziętej, zapoczątkowany w Kościele katolickim w V wieku, stopniowo wraz z ewangelizacją przechodził do narodów słowiańskich, w tym także do Polski. gdzie pierwsze świątynie nosiły wezwanie w niebowzięcia Matki Bożej. Dziś w Polsce na przeszło 3000 kościołów i kaplic wzniesionych ku czci Matki Bożej ponad 600 dedykowanych jest Pani w niebowziętej. Święto to przypada w czasie późnego lata, kiedy ponownie kwitną łąki, mieniąc się różnobarwnymi kwiatami, dojrzewają jeżyny i owoce w sadach. W tym też czasie kończą się prace żniwne, wielki trud polskiego rolnika przynosi obfity plon. Jarzębina stroi się w czerwone korale, grona dzikiego bzu są czarne, a w lasach pełno grzybów. I właśnie w takiej wspaniałej scenerii lud święci uroczystość największej chwały swej królowej, święto Matki Boskiej Zielnej. W tym dniu, już w końcu X wieku, znany jest zwyczaj święcenia ziół polnych oraz owoców, sadów i pól, wywodzący się z wczesnochrześcijańskiej legendy mówiącej o tym, jak apostołowie po otwarciu grobu Matki Bożej nie znaleźli tam jej ciała, a jedynie same zioła i kwiaty. Wykonane z ziół, zbóż, kwiatów i owoców wianki niesione są do kościoła po dzień dzisiejszy w myśl starego powiedzenia. Każdy kwiatek w ten dzień woła: weź mnie do kościoła. Pobłogosławione przez kapłana służą ludziom w różnych okolicznościach życia. Wianki, zwane również równiankami, prozankami, a u prawosławnych kwietkami, w domach obok palmy wielkanocnej i wianka z oktawy Bożego Ciała służyły zgodnie z ówczesnymi wierzeniami ludowymi do rozmaitych celów, stosowane w zabiegach leczniczych, hodowli i rolnictwie, chroniąc przed burzą, gradobiciem, powodzią, szkodnikami wszelkiego rodzaju i tym podobne. Seweryn udziela w pracy pod tytułem Rośliny w wierzeniach ludowych, że w krakowskim wianki na wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny przygotowywano często ze 100 gatunków ziół i innych roślin. Gloger zanotował, że wianki wije się z różnych roślin: macierzanki, rozchodnika, nawrotka, kopytnika, rosiczki, mięty, ruty, stokrotek i barwinku. Poświęcone owoce pól i sadów mają przynieść dostatek wszystkiego na przyszły rok, więc wykruszano poświęcane ziarno i mieszano je z tym, które miało iść na siew. Łupiny z poświęconych jabłek zawieszano na drzewach owocowych, by te przysporzyły owoców na przyszły rok. Święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest też w wielu parafiach dniem dziękczynnych dożynek, bo to przecież koniec żniw w myśl dawnego powiedzenia: na wniebowzięcie pokończone żęcie. Dziś ludzie mniej mają czasu i uwagi poświęcają otaczającej ich zieleni łąk i lasów. Nie doceniają wartości ziół, a kiedy muszą mieć z nimi kontakt, to przez punkt apteczny. Wielu młodych ludzi nie zna wcale ziół, których wiele wyginęło wraz ze zniszczeniem środowiska naturalnego. Na przekór wielkiemu pośpiechowi życia warto byłoby odnowić znajomość ze światem ziół, które tak wiele mogą pomóc człowiekowi. Przy okazji dostrzeżemy piękno przyrody, która zda się wołać do nas ze wszystkich stron. Pomyślmy o tym w tym radosnym świątecznym dniu, kiedy myślimy o jej osiągniętej już chwale, o jej dojrzałości do nieśmiertelnego radowania się oglądaniem Boga. Prośmy Maryję Wniebowziętą, by i nam kiedyś po trudach ziemskiego pielgrzymowania dane by oglądać niebieskie Jeruzalem, napisał pan Jan Uryga. Thank you. Tydzień temu mówiłem o tym, czym jest Puszcza Białowieska dla Polski, Europy i świata. Mówiłem o Białowieskim Parku Narodowym, o Królestwie Zwierząt, a dzisiaj o Królestwie Roślin i Grzybów. Rośliny i grzyby przedstawiają się w niej nie mniej imponująco. Szata roślinna Białowieskiego Parku Narodowego reprezentowana jest przez około 1500 gatunków grzybów, liczne mchy i porosty. Spośród roślin kwiatowych jest tu wiele bardzo rzadkich i chronionych, na przykład piękne leśne orchidee z rodziny storczykowatych. Zachwyt budzi też wawrzynek wilczełyko, krzewinka zakwitająca czasem jeszcze w śniegu. Z wcześnie pojawiających się grzybów można wymienić czarkę szkarłatną, noszącą nazwę określającą jej wygląd. Jesienią na pniach drzew malowniczo wygląda pojawiająca się masowo opieńka miodowa. Te wartości przyrodnicze zadecydowały, że Globalny Fundusz Środowiskowy wyłożył znaczące sumy na działania chroniące różnorodność przyrodniczą Puszczy Białowieskiej. Do puszczy jedzie się ze strony Bielska krajem otwartym i płaskim. Dopiero w pobliżu Hajnówki ujrzeliśmy widnokrąg zamknięty pasem boru. Była to puszcza. Zaraz z brzegu gościńca wiodącego przez puszczę z Hajnówki do Białowieży ogarnął nas mrok. Gościniec tylko bielił się między czarnymi ścianami. Droga idzie do Białowieży, leżącej w środku boru. Nazwę swą zawdzięcza zapewne wieś, jak i cała puszcza jakiejś białej wieży, która niegdyś musiała się tu wznosić. Cała wieś Białowieża jest opolny czworobok otoczony ścianą lasów. Tak jak mówiłem tydzień temu, opisywał swą podróż do Białowieży w roku 1882 Henryk Sienkiewicz. Do dziś Białowieża pozostała wsią. Dzięki temu zachowała swą urodę. Leży w centrum kipiącej życiem przyrody, a miasta tej przyrodzie niosą zagładę. W Białowieży mają swoje siedziby zakłady naukowe badające i opisujące puszcze. Mianowicie Zakład Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa, Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Zakład Ekologii Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Pracownia Ekologii i Ochrony Środowisk Naturalnych. Ponadto w ramach programu Banku Światowego działa tu sekretariat Człowiek i Środowisko. Celem prac sekretariatu jest m.in. dbałość o zachowanie różnorodności biologicznej. Czynione są starania, aby w przyszłości całą puszczę uczynić rezerwatem biosfery. W Białowieży mieści się też technikum leśne. Jak widać, jest to wieś nietypowa. Można by ją nazwać Centrum Nauk Leśnych. Miejscowość ta liczy 2500 mieszkańców i jest znanym w Polsce, a także na świecie ośrodkiem turystycznym z hotelami, restauracjami, wypożyczalnią rowerów i boiskiem sportowym. w remontowanym zamku myśliwskim z 1845 roku, który świetnie wytrzymał ząb czasu, ma wkrótce powstać ośrodek dydaktyczny dla młodzieży odwiedzającej puszczę. Są tu także świątynie i miejsca kultu trzech wyznań: cerkiew prawosławna, kościół katolicki i dom modlitw baptystów, ale cmentarz jest jeden, wspólny dla wszystkich. Przy całym ruchu, jaki tworzy życie mieszkańców i przyjazd turystów, można w samym centrum Białowieży usłyszeć wieczorem pohukiwanie sów, a nawet obserwować, jak dorosłe puszczyki karmią swe młode, zobaczyć latające nietoperze, czy też z otwartych okien słuchać we wrześniu rykowiska jeleni. Są jednak wartości, o których można się przekonać dopiero, kiedy się je ujrzy na własne oczy. Tak jest z Białowieżą. Pisał o tym wielki badacz puszczy Jan Jerzy Karpiński w słowach: idź, usłysz i obacz, poznasz, że to puszcza. Człowiek, za kogokolwiek by się uważał, jest cząstką przyrody, złączony z nią przez więzy pierwotności. Powinien odnaleźć się w systemie praw, które wyznacza mądrość. Gdzież trzeba szukać tych wzorów? Odpowiedź na to pytanie daje prośba współczesnego człowieka, dyktowana tęsknotą za krajem spokoju i równowagi, wyrażona w wierszu: Białowieżo niebieska, trawo łąk pustkowych, strzelnico mądrości, we właściwy cel ocal dolę człowieczą, nie wyganiaj nas ze zwierząt, rzuć nam garstkę głogu na biel, nie potępiaj kłamców, prostuj ich oleszczynę, strugą leśną nam obmyj zbyt skwapliwą potwarz. Białowieżo niebieska, rudy dębów rudyment, nawet ślepcom upartym pokaż, świerszczyno na tronie, polano podwodne, gdzie włosy rozpuszcza bujna źrenica, gdzie nad jej gąszczem krąży żółtobrzeżek i świeci cienko słonko w zaćmieniu. Miej nas na względzie, napisał Stanisław Grochowiak. Cykl poświęcony parkom narodowym w Polsce będzie kontynuowany, a teraz krótko powiem o strefach przyrodniczo-turystycznych w Polsce. Polska to jeden z większych krajów europejskich, zajmuje 8 miejsce o powierzchni 312 tysięcy kilometrów kwadratowych, w którym żyje około 38 milionów mieszkańców, a więc 7 miejsce w Europie. Około 60% ludności mieszka w miastach, a stolicę kraju, Warszawę, zamieszkuje ponad 2 miliony mieszkańców. Pod względem przyrodniczym Polska wyróżnia się na tle pozostałych krajów europejskich. Nasze bogactwo przyrodnicze jest wynikiem szeregu różnorodnych czynników i uwarunkowań. Kraj posiada urozmaiconą rzeźbę o charakterystycznym strefowym przebiegu. Na południu rozciągają się pasma górskie Sudetów i Karpat, sięgające odpowiednio 1600 i prawie 2500 metrów nad poziomem morza. Ku północy przechodzą one w równoleżnikowo ułożone wyżyny i niziny, strefę pojezierną i wreszcie pas pobrzeża Bałtyku. Istotne znaczenie posiada również klimat przejściowy, pomiędzy zachodnioeuropejskim, oceanicznym i wschodnioeuropejskim, kontynentalnym. Na tę zmienność warunków naturalnych, a więc form kształtowania terenu, podłoża geologicznego i gleb oraz czynników klimatycznych nakładają się skutki z wieloletniej gospodarki człowieka. Stosunkowo duża lesistość Polski, około 30% powierzchni, nierównomierne uprzemysłowienie i zaludnienie kraju oraz zachowana na znacznych obszarach ekstensywna gospodarka rolna o małych gospodarstwach indywidualnej własności to kolejne przyczyny zachowania znacznego bogactwa przyrodniczego. To zróżnicowanie stanu środowiska znajduje swoje odzwierciedlenie w wysokiej różnorodności biologicznej i to tak na poziomie różnorodności krajobrazowej i ekosystemowej, jak i na poziomie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Przeprowadzone w ostatnim czasie podsumowanie wiedzy o wszystkich grupach systematycznych wykazało, iż tylko na obszarze lądowym Polski żyje około 50 tysięcy gatunków. Przebiegają tu granice występowania wielu gatunków flory i fauny charakterystycznych dla różnych stref borealnej z endemitami polodowcowymi, atlantyckiej, pontyjskiej, a nawet mediteriańskiej. Docenienie w Polsce wartości przyrody i zrozumienie jej potrzeb znalazło odzwierciedlenie w szeregu działań na różnych polach. Na szczególne wyróżnienie zasługują prace legislacyjne, których efektem jest ustawa o ochronie przyrody, ustanawiająca różne rodzaje ochrony. Formy przestrzenne tworzą w Polsce sieć obszarów chronionych, na którą składają się wielkoobszarowe parki narodowe, jest ich 22, i mniejsze rezerwaty przyrody, jest ich 1200, chroniące dobra przyrodnicze najwyższej wartości oraz parki krajobrazowe w liczbie 105 i wielkoprzestrzenne strefy chronionego krajobrazu obejmujące ponad 45 tysięcy km kwadratowych, gdzie praktycznie wdraża się zasady rozwoju zrównoważonego, a także chronione parki i ogrody zabytkowe, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i pomniki przyrody. Ponadto niezwykle cenną i godną upowszechnienia formą ochrony są użytki ekologiczne, swoistego rodzaju enklawy i ostoje różnorodności biologicznej w przekształconym przez człowieka krajobrazie, w tym śródpolne i śródleśne oczka wodne, bagienka, skałki lub strome zbocza i tym podobne. Ochronie prawnej podlega ponad kilkaset gatunków flory i fauny. Ustawa o ochronie przyrody nakazuje także racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi według zasad ekorozwoju. Szczególnym przykładem jest ekologizacja gospodarki leśnej. Na warunki przyrodniczo-krajobrazowe Polski nakładają się elementy kulturowe, będące dziedzictwem ponad tysiącletniej państwowości kraju. Wśród nich znaleźć można miasta o historycznym układzie architektury, zamki, pałace, klasztory i kościoły, w części oryginalne, a w części odrestaurowane po zniszczeniach wojennych. Są także miejsca pamięci narodowej naszej historii najnowszej. Bogactwo to jest także wynikiem wielowiekowych wpływów wielu narodów, ich tradycji i religii. Niektóre regiony Polski mają szczególne walory przyrodniczo-krajobrazowe, istotne także w skali europejskiej. Część z nich to tereny przygraniczne łączące się z równie wartościowymi obszarami krajów sąsiednich. Przykładem może być południowo-wschodni kraniec Polski, który wraz z fragmentami Ukrainy i Słowacji stanowi międzynarodowy rezerwat biosfery Karpaty Wschodnie. Na szczególną uwagę zasługuje także niezwykle wartościowy obszar północno-wschodni, który formalnie uznany został jako zielone płuca Polski. Wraz z podobnymi, równie cennymi strefami sąsiednich państw tworzy on region kwalifikujący się do uznania za zielone płuca Europy. Ponad regionalne walory posiada także wiele innych rejonów kraju. Dla zachowania najcenniejszych fragmentów Na wszystkich tych terenach wprowadzono różne formy ochrony prawnej. Większość utworzonych w strefach przygranicznych parków narodowych i krajobrazowych sąsiaduje z analogicznymi terenami w krajach przyległych. Są one dobrym przykładem współpracy międzynarodowej, w tym szczególnie w zakresie ochrony przyrody, nieuznającej granic wymyślonych przez człowieka. To cenne przyrodniczo. Te cenne przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo regiony są szczególnie atrakcyjne zarówno dla turystyki krajowej, jak i zagranicznej. Parki narodowe i krajobrazowe są ustawowo udostępniane dla zwiedzających, a służby tych parków, wykorzystując naturalne walory przyrodnicze, w oparciu o ośrodki dydaktyczno-muzealne, prowadzą działalność w zakresie edukacji ekologicznej. Powstaje jednak problem pogodzenia idei ochrony przyrody ze wzrastającym wykorzystaniem turystycznym najcenniejszych obszarów. Zachodzi zatem potrzeba tworzenia odpowiednich rozwiązań planistycznych i organizacyjnych, i to nie tylko w obrębie już istniejących terenów chronionych. Konieczne jest wyodrębnienie szerszych stref, które powinny mieć opracowany stosowny program ochrony przyrody i zagospodarowania przestrzennego, w tym szczególnie zagospodarowania turystycznego. Mając to na uwadze, minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa zaproponował wyznaczenie na obszarze Polski specjalnych stref przyrodniczo-turystycznych północnej i południowej. Mają one układ równoleżnikowy i przebiegają wzdłuż granic przez cały obszar kraju. Strefa północna, nizinna, o urozmaiconej rzeźbie, obejmuje pobrzeże Bałtyku i Pojezierze Pomorskie i przechodzi ku wschodowi w Pojezierze Mazurskie. Jest to więc obszar biegnący od granicy z Niemcami aż po granicę z Rosją, a więc okręg kaliningradzki, Litwą i Białorusią, pokryty głównie przez lasy i jeziora, liczne rzeki i tereny bagienne. W jego skład, w części zachodniej, wchodzi także bogate pod względem przyrodniczym wybrzeże morskie. Zaś strefa południowa, górska, obejmuje pasmo Sudetów, jak wspomniałem, i Karpat, przedzielone mniej atrakcyjnym i silnie przekształconym przez człowieka obszarem Śląska. Oba pasma górskie, urozmaicone tak pod względem budowy ekologicznej, geologicznej, jak i porastającej jej roślinności, ciągną się od granicy z Niemcami, wzdłuż granicy z Czechami i Słowacją, aż po granicę z Ukrainą. Gdyby podobne strefy zostały wyznaczone także w innych państwach Europy, a szczególnie w sąsiadujących z Polską, to mogłaby powstać europejska sieć stref przyrodniczo-turystycznych. Strefy te miałyby szczególne znaczenie dla rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony i wykorzystania środowiska przyrodniczego. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.